Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
A dzisiejsze słowo, którym Karol będzie się dzielił, pochodzi z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 1 do 24 wersetu. Pozwólcie, że przeczytam z Bożego Słowa. Zbliżało się święto prześników, zwane Paschą. Arcykapłani i znawcy prawa w obawie przed ludem wciąż szukali odpowiedniego sposobu na rozprawienie się z Jezusem. W tym czasie w jednego z grona 12 Judasza, zwanego Iskariotem, wstąpił szatan. Odszedł więc i uzgodnił z arcykapłanami oraz dowódcami straży świątynnej plan wydania Jezusa. Ucieszyło ich to, wspólnie też doszli do porozumienia, że dadzą mu za to pieniądze. On się zgodził i zaczął szukać dogodnej sposobności do wydania im go z dala od tłumu. Tymczasem nadszedł dzień prześników, dzień ofiarowania baranka paschalnego. Jezus wysłał więc Piotra oraz Jana z takim poleceniem: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną. Zapytali go: gdzie chcesz, abyśmy ci ją przygotowali? Gdy tylko wejdziecie do miasta, odpowiedział, wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. Wówczas on wam wskaże duży i gotowy już pokój na piętrze. Tam przygotujcie. Odeszli zatem, zastali wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z nim apostołowie, i zwrócił się do nich. Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tę paschę wraz z wami, bo wiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyję, póki nie nastąpi czas jej wypełnienia w Królestwie Bożym. Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie. Gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało za was wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już spożyli, i powiedział: ten kielich to nowe przymierze, przypieczętowane moją krwią za was przelaną. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy tym stole. Co prawda Syn Człowieczy odchodzi, jak postanowiono, ale biada temu, który go wydaje. Oni zaś zaczęli wypytywać się nawzajem, który z nich miałby to uczynić. Doszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można by uznać za największego. Oto słowo Pana.
W zeszłym tygodniu przeczytałem w wiadomościach o mężczyźnie na Dolnym Śląsku, który targnął się na życie swojej własnej rodziny. Kiedy to przeczytałem, to tylko zobaczyłem tak naprawdę nagłówek, to od razu zacząłem scrollować w dół, nie chciałem o tym czytać, szukając jakiejś lepszej wiadomości. Ale prawda jest taka, że możemy scrollować w dół tak bardzo, jak chcemy, i czytać tylko to, co jest dobre. Ale prawda jest taka, że zło i tak istnieje. Że zło jest realne i że zło dotyka każdego z nas. To znaczy, nie mówię, że każdy z nas jest zły. Ten świat jest pełen dobrych ludzi. Ten świat jest pełen dobroci. Ale jest powód, dlaczego zamykamy drzwi na klucz w nocy. Ponieważ zło dotyka nas wszystkich. A mówię o tym, ponieważ przed nami święta Wielkanocy. Jak co roku wspominamy to, że Chrystus przyszedł na ziemię, że Bóg był tu wśród nas i poszedł na krzyż. I pozwólcie, że zadam to pytanie dość kontrowersyjnie, wręcz tak zaczepkowo. Czy Jezus aby zrobił wystarczająco? To znaczy, czy na przykład nie mógł zabrać całego zła? Pozwólcie, że powiem od razu. Jezus przyszedł właśnie po to. Jezus przyszedł po to, aby pokonać i zniszczyć zło. Tyle, że Jezus przyszedł z prawdziwą diagnozą. Jezus nie przyszedł, aby walczyć z symptomami zła, ale Jezus przyszedł, aby zniszczyć zło u samego korzenia. Pewnie wielokrotnie w swoim życiu starałeś się uczynić świat lepszym, przynajmniej ten twój świat. Pomogłeś komuś, zaprosiłeś do swojego domu, dałeś jedzenie, dałeś pieniądze, zaangażowałeś się emocjonalnie, finansowo, A rezultat był taki, jaki był. Ponieważ my możemy działać tylko na symptomy. My możemy korygować świat, działając symptomami, ale nie jesteśmy w stanie zmienić świat u samego... Nie jesteśmy w stanie zmienić i naprawić zła. Ale Jezus przyszedł, ponieważ tylko On był w stanie to zrobić. I zrobił to u samego korzenia. I dzisiejszy fragment jest właśnie o tym. Jest opisem diagnozy naszego największego problemu. Diagnozy tego, skąd pochodzi zło, jak i jego lekarstwem. I widzimy to w intrydze wydania Jezusa na śmierć. W tych pierwszych 6 wersetach czytamy o tym, czytamy o sekwencji zdarzeń, która doprowadziła do ukrzyżowania Jezusa. Co jest bardzo ciekawe, że ewangelista Łukasz chce, abyśmy zobaczyli przede wszystkim, że Jezus został wydany na śmierć niewinnie. On chce, żebyśmy zobaczyli bezprawie, morderstwo, oszczerstwo, kłamstwo, żądzę władzy. Czytamy tutaj, że arcykapłani, znawcy prawa, szukali sposobu, aby pozbyć się Jezusa, to znaczy zabić Go, tyle że nie mogli tego zrobić, ponieważ lud się sprzeciwiał. To znaczy, że w tym momencie Jezus stał się już człowiekiem ludu. Ludzie Go kochali. Ludzie patrzyli na Niego z nadzieją. Ludzie patrzyli na Niego jako szansa na lepsze jutro dla świata. My, kiedy myślimy o Jezusie, to widzimy Go w obrazku, jakby takiego Jezusa, który poruszał się między chmurami a ziemią. Ale gdyby Jezus przyszedł do Twojego domu i uratował Twoje dziecko z śmiertelnej choroby, tym był Jezus dla ludzi. Był nadzieją. Był dobrym człowiekiem. Komu przeszkadzał? Komu? A oni po prostu Go zabili. Bez ani jednego autentycznego oskarżenia. Wydali Go na śmierć. Dla własnej żądzy. Czy to nie jest zło? Czy to nie jest zło? Ewangelista Łukasz nie tylko chce, abyśmy zobaczyli zło, ale również on chce zobaczyć, chce, abyśmy zobaczyli, skąd zło pochodzi. Co Go zabiło, innymi słowy? Mamy tutaj trzech agentów zła. Po pierwsze widzimy przywódców religijnych. Ta historia dzieje się w trakcie tygodnia paschalnego, kiedy pielgrzymi przybywali z całego świata. Jeruzalem pękał w szwach. Ludzie przybyli po to, aby świętować święto życia. Arcykapłani myśleli o tym, jak Go zabić. A wszystko dlatego, ponieważ Jezus był na wznoszącej fali. Jezus miał głos ludu. Ludzie Go słuchali. Jezus podważał ich autorytet. Okazuje się, że arcykapłani zauważyli, że nagle oni mogą stracić władzę, która tak dobrze im służyła. Gorzej, jeszcze będą musieli się podporządkować i słuchać Jezusa, aby utrzymać się przy władzy. Tak więc najpierw mamy przywódców religijnych. Drugim agentem jest sam diabeł. Widzimy tutaj, że śmierć Jezusa jest częścią kosmicznego dramatu między duchowymi mocami. Tak było napisane w komentarzu, do końca nie wiem, co to znaczy. W każdym razie piekło i niebo było zaangażowane w to, aby przyprowadzić Jezusa na krzyż. Trzeci agent to Judasz. Możecie się śmiać. Spokojnie, dam wam czas. Trzecim agentem jest sam Judasz. Religijna i polityczna elita nie mogła tak po prostu zabić Jezusa. Nie mogła Go zabić, ponieważ bali się ludu. Potrzebowali sił specjalnych. Potrzebowali człowieka w środku. Potrzebowali agenta. I pojawił się Judasz, jak na tacy. Przyszedł do nich. Co ciekawe, niektórzy mówią, że Judasz, że jego powód, dlaczego sprzedał Jezusa, było to, że był jakby rozczarowany Jezusem, że ten nie pokonał Rzymian. Być może, ale prawda jest taka, że na pewno kierowała go chciwość, ponieważ sprzedał go za hajs. Sprzedał go za pieniądze, wcale nie musiał. Mógł zrobić to za darmo. Tak więc, co tutaj mamy? Mamy trzech agentów. I mamy układ, z którego jest napisane, ci trzej są w pełni zadowoleni. Doszli do porozumienia. Ułożyli się między sobą przeciwko Jezusowi. Ustalili warunki i są zadowoleni z korzyści. Tak więc zastanówmy się teraz. Jakie zło wydało Jezusa na śmierć? Co jest jego źródłem? Czy to machina władzy? Czy to biurokracja? Czy to podatki? Błędy w kalkulacji? Łukasz pokazuje nam wyraźnie, że to, co wydało Jezusa na krzyż, to ludzkie serce. To serce wydało tego człowieka na zabicie. To tam, w sercu człowieka, narodziło się zło, które doprowadziło Jezusa na krzyż. Gdzie wszedł diabeł? Do serca. Co to znaczy, że kiedy diabeł wszedł do jego serca, czy to znaczy, że Judasz stracił nagle kontrolę nad sobą? Nie. Biblia mówi nam, że Judasz był w pełni odpowiedzialny za swoje decyzje. Raczej diabeł wszedł do serca Judasza, dlatego ponieważ serce Judasza pragnęło tego samego. Serce Judasza czekało na okazję. Dlaczego nie jest napisane, że diabeł wszedł do serca arcykapłanów? Może dlatego, bo już tam był, a może dlatego, bo wcale nie musiał. Bo byli jedno. Popatrz, to, co zabiło Jezusa, to żądza władzy, zazdrość, niecierpliwość, miłość do pieniędzy. Wszystko to, co mieszka w sercu człowieka. Zobacz, diabeł nie wysłał armii, aby zabić Jezusa. Nie posłużył się klęską żywiołową. Nawet sam tego nie zrobił, ponieważ mógł to zrobić tylko w jeden sposób. Posłużył się tym, co było w ludzkim sercu. Wykorzystał ludzkie grzeszne pragnienie, ludzkie motywacje kontrolowane żądzą, strachem, zyskiem. Czy widzisz to? To jest źródło. To jest źródło zła na świecie. To jest tym samym naszym największym problemem. To jest diagnozą twojego największego problemu. Zło w ludzkim sercu. Wyobrażam sobie, że gdybyśmy tam stali, kiedy ukrzyżowali Jezusa, kiedy wydano Go, to arcykapłani nie wyglądaliby na złych ludzi. Mieli ładne szaty, pięknie się wysławiali. No mieli agendę dla Boga i dla dobra ludu. Judasz? No przecież jeden z 12. Nikt by się nie spodziewał. Dobrzy ludzie. To, co ewangelista Łukasz chce, abyśmy dzisiaj zobaczyli, co stara się nam pokazać, to, że zło nie jest częścią niektórych serc, ale każdego z nas. Każdego dobrego człowieka. Możemy to zobaczyć po apostołach. Wydawałoby się, że apostołowie są inni. Ale kiedy Jezus w 21 wersecie mówi im o tym, że ktoś ich sprzedał, innymi słowy, mamy tutaj kogoś, kto wydał mnie na krzyż. W 24 wersecie czytamy, że nagle rozmowa schodzi na to, kto z nich jest największy. Jakby to, że Jezus umrze, było takim trzeciorzędnym tematem. Czy te pragnienie nie jest tym samym pragnieniem, co pragnienie arcykapłanów? Rządzy władzy? Kto tu jest największy? Kto zje największy kawałek tortu? Diabeł nie musiał przysłać armii. Wystarczy, że wykorzystał ludzkie serce. Diabeł nie wchodzi do czołgu, ale do serca. To tam znalazł sprzymierzeńca. I Łukasz uczy nas czegoś bardzo ważnego. Pozwala nam zdiagnozować, co jest naszym największym problemem, co jest twoim i moim największym problemem, co jest źródłem zła. To nasza grzeszna natura. Możemy żyć w przekonaniu, że naszym największym problemem jest brak pieniędzy, złe drogi we Wrocławiu, korki, nieposłuszne dzieci. Te wszystkie rzeczy mają wpływ na naszą codzienność i są ważne, ale nawet nie mogą się równać z naszym największym problemem, problemem grzechu naszego serca, grzesznych pragnień naszego serca. Nic w tym życiu nie przyniosło ci więcej cierpienia, niż grzeszne ludzkie serce. To zazdrość prowadzi do agresji. To żądza władza prowadzi do niesprawiedliwości. To ludzkie serce uczyniło ten świat złym. To niewinne oglądanie pornografii prowadzi do niekontrolowanego handlu ludźmi na świecie. To wypływające z serca samolubstwo prowadzi do zranienia, później do ciężaru winy. To ludzkie serce, a dokładnie jego niekontrolowane pragnienia są moim największym problemem. Nic w życiu nie zraniło cię tak bardzo, jak grzeszne ludzkie serce. Jeśli zrozumiesz to, co jest naszym największym problemem, dopiero wtedy będziesz w stanie zrozumieć, o co chodzi w Wielkanocy. Ponieważ Jezus przyszedł właśnie po to, aby pokonać nasz problem, aby zniszczyć zło u samego korzenia. W jaki sposób? Czytamy, że kiedy Jezus wiedział już o tym, że postanowiono go wydać i że czeka go śmierć, postanowił zorganizować Paschę. Jest napisane, że on pragnął zjeść na tej tą Paschę ze swoimi uczniami, ale jednocześnie, że jej nie zjadł. I zrozumienie tego, dlaczego Jezus pragnął zjeść, ale jednocześnie jej nie zjadł, jest odpowiedzią na to, w jaki sposób Jezus pokonał nasz problem. Problem zła. Po pierwsze, Pascha jest upamiętnieniem wyzwolenia Izraela z Egiptu. To znaczy, że ludzie przez długi czas, co roku spotykali się raz z rodziną, aby upamiętnić to, że Bóg w czasie 10. plagi w Egipcie uratował wszystkie dzieci Izraela, ale umarli wszystkie pierworodne dzieci Egiptu. A uratował dzieci Izraela dlatego, że Izrael zabił baranka i każdy Izraelita pokropił od drzwia swoich domów krwią tego baranka. I kiedy przyszedł anioł zagłady, anioł śmierci, wszedł do domu każdego Egipcjanina, ale nie wszedł do żadnego żydowskiego domu. A następnego dnia, po 400 latach, Izrael wreszcie wychodzi z niewoli egipskiej w kierunku ziemi obiecanej. Tak więc wyobraźcie sobie, każdy dom, kiedy spotykali się co roku, a to było wielkie święto. A to był czas śpiewów, modlitwy, wspominania. A na stole, w centrum stołu stał taki już do zjedzenia baranek. Ponieważ baranek był symbolem całej tej Paschy, ponieważ to dzięki jego krwi nastąpiło uwolnienie. Dzięki tej krwi życie zachowało bardzo dużo ludzi. Każdy pierworodny Izraela. Teraz, z pewnością wiele dzieci, tak patrząc na ten i słuchając tej historii, patrząc na tego baranka, zastanawiało się i zadawało pytanie rodzicom, jak to jest, że śmierć tego baranka, że jego krew pozwoliła zachować życie. No, co jest w tej krwi? Jaka tam jest moc? Jak wezmę tą krew i gdzieś rzucę, to może jakieś cuda się zdarzą? O co chodzi w tej krwi? Teraz. Jezus siedzi ze swoimi uczniami. Prawdopodobnie leży przy stole. I w trakcie tej wieczerzy mówi, pragnąłem ją zjeść z wami. Ale jednocześnie mówi, nie zjem jej z wami. I robi to z dwóch powodów. Po pierwsze, Jezus mówi, chciałem ją zjeść, ale nie zjem. Ponieważ w czasie tej Paschy Jezus oznajmia, co jest prawdziwym symbolem tej Paschy. Jezus oznajmia, że to On jest tak naprawdę dawcą i pokarmą tej wieczerzy. Jezus oznajmia, że to On jest barankiem. Apostołowie nagle uświadamiają sobie, że w tej Paschy, ta Pascha jest ostatnią Paschą, ponieważ baranek nie jest na stole, ale przy stole. Jezus pokazuje, że każda Pascha do tej pory, łącznie tą w Egipcie, tak naprawdę wskazywała na Jezusa, który stał się naszym barankiem, kiedy poszedł na krzyż i tam zabrał, zniszczył nasz największy problem, problem grzechu, to tam dał nam wolność od naszego największego wroga. Nie Egiptu, ale wroga grzechu. To tam zabrał na siebie nasze grzechy, nasze winy. To tam pokonał śmierć u samego korzenia. To tam uwolnił nas z mocy grzechu. Dlatego ta Pascha stała się ostatnią Paschą. Ponieważ Pascha stała się wieczerzą pańską, która nie upamiętnia już baranka, ale upamiętnia go z imienia, bo tym barankiem jest Jezus. To Jego krew dała nam prawdziwą wolność. Wolność nie z Egiptu, ale wolność od naszych grzechów. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego Jezus pragnie zjeść, ale nie je. Kiedy Jezus wyraża swoje pragnienie zjedzenia z nimi, używa słowa wyrażającego głębokie pragnienie i głęboką tęsknotę. Jezus siedzi tam z nimi i on i tęskni, i pragnie. Ale za czym on tęskni? Nie za tą wieczerzą, nie za tą Paschą. On siedzi na tej w trakcie tej Paschy i mówi o tej Paschy, o tej Pasze, dziękuję. On mówi o tej Pasze, ale myśli o innej. Myśli o tym czasie, kiedy ta Pascha nie stanie się tylko wieczerzą pańską, ale stanie się weselem baranka. On myśli o czasie, kiedy każdy z nas, kto uwierzył w Jezusa, spotka się z Nim twarzą w twarz, kiedy On powróci i kiedy będziemy z Nim przy stole na wieczerzy baranka, na wielkim weselu, kiedy cały Kościół będzie tam z Nim, kiedy cały Kościół będzie świętował. Ale to się wydarzy dopiero po drugiej stronie krzyża. Dlatego Jezus patrzy w oczy swoim uczniom. Mówi, bardzo pragnę. Tęsknię za tym czasem, do którego zmierza ta Pascha. Ta Pascha wskazuje na wieczerzę pańską więcej. Ta Pascha wskazuje na czas, kiedy Boże Królestwo powróci w pełni. Kiedy wszystko zostanie wypełnione. I popatrz, to jest dzień, o którym prorok Jeremiasz wspomina, nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę nowe przymierze z domem Izraela, włożę w nich moje prawo i wypiszę na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Nowe serce. To tam, kiedy będziemy wraz z Jezusem na weselu baranka, będziemy zupełnie nowymi ludźmi. Będziemy ludźmi nowego serca. Nie według wzoru człowieka, ale według wzoru Jezusa. I będziemy zupełnie uwolnieni od każdego złego pragnienia. Czy widzisz cel Wielkanocy? Jezus zabiera nasze serca na krzyż. Płaci za nie swoją krwią i wkłada w nas swoje własne serce. Czyni nas nowymi ludźmi. Ale Wielkanoc to nie jest tylko nadzieja na przyszłość. Wielkanoc jest również nadzieją na teraz. Bo jak dzisiaj mogę poradzić sobie z moją wybuchowością w domu? Jak mogę sobie poradzić z moimi pragnieniami, które staram się ukryć, ale i tak niszczą moje poczucie wartości? Jak mogę poradzić sobie z niecierpliwością do moich dzieci, do mojego męża, do mojej żony? Jak mogę poradzić sobie ze złością? Biblia mówi, że dzięki Wielkanocy poprzez wiarę stajemy się nowymi ludźmi. To znaczy, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Bóg, Chrystus. Ale czasem te stare pragnienia tak łatwo wracają. No to gdzie jest klucz? Co się musi wydarzyć? Odpowiedzią jest tęsknota. Tęsknota. Jezus poszedł na krzyż z tęsknoty za nami. Z pragnienia, aby być z nami na wieczerzy, na wielkim weselu baranka. Aby być z nami na zawsze. Ale zauważ, że zanim poszedł na krzyż, to zostawił nam coś jeszcze. Zostawił nam pamiątkę. Mówi, to jest moje ciało, to jest moja krew, za was przybita. Do czego służy pamiątka? Do tego, abyśmy wspominali. Do tego, aby pobudzała w nas tęsknotę. Aby pobudzała w nas pragnienia bycia z Nim, tam, blisko z Nim. Dlatego Paweł w Koryntian 11:26 mówi, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana aż do czasu Jego przyjścia. Aż do czasu Jego przyjścia. Jecie ten chleb i to wino, koncentrując się na mnie, budując tęsknotę i pragnienia bycia ze mną. Nasze serce może koncentrować się na wielu rzeczach. I to te rzeczy je kontrolują. Ale kiedy nasze serce koncentruje się na Jego przyjściu, na tym wielkim dniu, nasze serce zostaje się podporządkowane temu dniowi, tej osobie, która powróci. Wiecie, od kilku tygodni odkrywam tęsknotę jakby na nowo. Urodziła nam się córeczka, pojawia się w kazaniu. I po 2 tygodniach tacierzyńskiego, kiedy poszedłem do biura, to jedyną rzeczą, którą pragnąłem najbardziej w biurze, to otrzymać te krótkie filmiki od Basi z małą Leą, kiedy się budzi, strzela minki. To takie dziwne. Wtedy, kiedy moje serce jest przepełnione tęsknotą, czy byłbym w stanie zrobić coś złego dla Lei? Albo nawet coś, co jej się nie podoba? Byłoby to bardzo trudne, ponieważ moje serce jest przepełnione tęsknotą. Pan Jezus jest umierający na krzyżu z tęsknoty za Tobą, z pragnienia bycia z Tobą, jest o wiele piękniejszy niż najlepszy filmik Lei. I kiedy będziesz spoglądał i wpatrywał się w to, co On zrobił dla Ciebie, i kiedy Twoje serce będzie wzrastało w tęsknocie i w pragnieniu bycia z Nim, będziesz stawał się bardziej jak On. Bo to tęsknota za Chrystusem czyni nas bardziej jak Chrystus. Potrzebujesz zmiany w swoim życiu? Możesz szukać 5 kroków, ale to, czego potrzebujesz, to zatęsknić, zapragnąć tego, który tęsknił i pragnął za Tobą, będąc na krzyżu, a teraz oczekuje Ciebie na weselu Baranka. Pomódlmy się. Dobry Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty byłeś gotowy, aby pójść na krzyż. Jedyną rzeczą, która Cię tam przetrzymała, była tęsknota. Była miłość do nas i pragnienie bycia z nami przez całą wieczność. Kiedy teraz przychodzimy do Twojego stołu, do Wieczerzy Pańskiej, gdzie będziemy wspominać Twoją krew przelaną na krzyżu i Twoje ciało przybite do tego krzyża, prosimy Cię, abyś wkładał w nas tęsknotę. I nie tylko teraz, ale przez cały ten tydzień. Tęsknotę i pragnienia bycia z Tobą. Tak, aby nasze serca mogły stawać się coraz bardziej podobne do Twojego serca. Ponieważ wiemy, że tęsknota za Tobą czyni nas bardziej jak Ty. Amen.